Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Michał Urbaniak, dyrektor Biura Prasowego Konfederacji, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Delikatny poślizg, niełatwo po Trójmieście się jeździ.
To już nie pierwszy raz, kiedy wjeżdżam tutaj na styk. Więc Trójmiasto jest trudne do jeżdżenia, zwłaszcza przez to, że mamy właśnie ten ruch taki północ-południe i nie ma gdzie uciekać.
Wiele problemów także komunikacyjnych do rozwiązania, ale nie o tym będziemy rozmawiać. Ogromna tragedia. W wyniku wypadku zginął poseł na Sejm RP Łukasz Litewka. Składamy kondolencje i wyrazy współczucia rodzinie i bliskim. Wieczny odpoczynek racz mu dać, panie. Taki wpis.
Światłość wiekuista, niechaj mu świeci na wieki.
Taki wpis na profilu Konfederacji pojawił się wczoraj. Szok, nie mogę uwierzyć, ciężko się z tym pogodzić. Żegnaj Łukasz, do zobaczenia. Tak z kolei napisała senatorka z Pomorza, Anna Górska, senatorka Lewicy. To mi się wydaje, jest taki wpis, który mocno oddaje tę sytuację. Szok, nie można w to uwierzyć i ciężko się z tym pogodzić.
To naturalne, ponieważ przy takich wypadkach jak ten nikt nie jest przygotowany na tragedię. I dotyka ona wszystkich. Ja składam szczere kondolencje, zwłaszcza rodzinie Łukasza Litewki. Myśmy się minęli w Sejmie, ponieważ Łukasz był w tej kadencji, a w poprzedniej, więc osobiście go nie znałem. Natomiast miał kontakt z wieloma też naszymi działaczami, z naszymi politykami i dość pozytywnie oceniali go jako człowieka, zwłaszcza
stał się taką postacią...
na tle lewicy, z której się wywodził. I był człowiekiem, który, no też trzeba to powiedzieć jasno, swoją pracą taką charytatywną, społeczną. Można się czasem zgadzać z celami mniej lub bardziej, ale jednak robił coś dla innych. No i dzięki temu też miał bardzo duże poparcie lokalnie, prawda?
Chciałem powiedzieć, że stał się takim człowiekiem, który można powiedzieć, że przebojem wszedł do polskiej polityki absolutnie bez żadnej kontrowersji na takich... pozytywnych społecznych zachowaniach, akcjach.
One były nietypowe, ponieważ tak. Gdzieś tam reklamy psów, takich rzeczy, tych psów do adopcji, które reklamował.
Zamiast
to
własnej
było
twarzy w ramach kampanii
wyborczej.
To było
bardzo nietypowe. Tak. I, no, ludziom się to spodobało. Przeskoczył przecież lidera swojej partii, Włodzimierza Czyżastego, w swoim okręgu wyborczym w Sosnowcu. No, za takie rzeczy trzeba pochwalić, bo to znaczy, że był skuteczny i był człowiekiem no, nietuzinkowym. Więc jeszcze raz dla jego rodziny szczere kondolencje i to, co możemy dzisiaj dla niego zrobić, to pomodlić się za jego duszę.
I na tym zakończmy ten bardzo smutny wątek i coś, na co, no, czego się nikt nie spodziewał. Jak pan powiedział, nigdy nie jesteśmy gotowi na takie zdarzenia. O Sławomira Cęckiewicza chcę pana zapytać. Wczoraj były już szef BBN-u złożył rezygnację z tego stanowiska. Mówi się o różnych powodach tej rezygnacji. Ten pierwszy i eksponowany to brak dostępu do informacji niejawnych i taki wręcz paraliż funkcjonowania Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Mówiło się o tym, że generał Andrzej Kowalski, który przejął teraz obowiązki Sławomira Cęckiewicza, że to on tak naprawdę kierował BBN-em. No ale mówi się też, że był jakiś konflikt w Pałacu Prezydenckim. Jak Konfederacja na to patrzy? Bo to sytuacja, która no można powiedzieć, nie sprzyjała funkcjonowaniu sprawnemu takiemu aparatu państwowego.
Czy zacznę od tego, że dość słabe było to, jak został potraktowany przez służby związane z Donaldem Tuskiem Sławomir Cęckiewicz, ponieważ to były kruczki prawne do tego, żeby zabrać mu dostęp do informacji niejawnych i przez pewien czas po prostu ten dostęp fizycznie był mu uniemożliwiony i dalej byłby uniemożliwiany, więc być może faktycznie kierowanie BBN-em musi być prowadzone przez kogoś, kto ten dostęp ma niepodważalnie i nie ma wokół niego jakiejś nagonki, tak? Bo ja to czytam jako nagonkę polityczną wobec Sławomira Cęckiewicza. Ale wszedł na jego miejsce też dobry fachowiec. Generał Kowalski to jest fachowiec i wierzę w to, że będzie dobrze prowadził Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Dał się poznać jako naprawdę wysokiej klasy specjalista, więc zobaczymy, jak to będzie dalej w przyszłości wyglądać. Z tego, co Sławomir Cęckiewicz ogłosił, to wiemy, że będzie w jakiś inny sposób współpracował dalej z prezydentem Nawrockim. Życzę mu tego, ponieważ też robił dużo pozytywnych rzeczy w swoim życiu. I szkoda, żeby się marnował.
Mhm, ale sama decyzja o rezygnacji, jak rozumiem, ocenia ją pan pozytywnie.
Jest zrozumiała w sytuacji, w której nie jest w stanie wygrać ze wszystkimi dookoła siebie służbami, które są na niego nasyłane. To jest taki, jak to określił Krzysztof Bosak, antypaństwowy wandalizm ze strony ekipy Donalda Tuska, by człowieka, który miał być zaufanym człowiekiem Karola Nawrockiego, prezydenta, by go sekować na każdym możliwym kroku.
Mm-hmm. No, zobaczymy, jak to się...
No, życzę generałowi Kowalskiemu
dalej potoczy i zobaczymy, jaka i będzie rola Sławomira.
Sławomirowi Cęckiewiczowi również.
Cęckiewicza. Martwią was w Konfederacji albo martwi was tak zwana kryptoafera albo afera Zondar Krypto, zależy jak to nazywać.
No, trudna sprawa.
Także dla was.
Czy dla nas? No generalnie ja uważam, że kryptowaluty to jest rynek, który jest obarczony dużym ryzykiem. To jest niewątpliwe. Jednak jest rynkiem, tak jak jeden z wielu innych rynków jakichś tam inwestycyjnych. No podstawowa rzecz, jeśli możemy trzymać swój kapitał, to lepiej trzymajmy go na własnych portfelach cyfrowych. W tym wypadku ci, którzy trzymali kapitał na giełdzie, niestety ryzykowali, bo wiele złych rzeczy może się wydarzyć i tu takie rzeczy się wydarzyły. Jest bardzo dużo niewiadomych, co się wydarzyło z Sylwestrem Suszkiem, co się wydarzyło...
Czyli byłym prezesem, pierwszym prezesem tej giełdy kryptowalut.
Który zniknął, po prostu śladu, zniknął. Tak. Nie wiemy, co się z nim stało, a za nim ponoć poszedł portfel cyfrowy, na którym było kilka tysięcy bitcoinów wartych prawie miliard złotych. Więc trudno powiedzieć, co się wydarzyło. Pan Przemysław Kral też już dawno temu opuścił Polskę. Od niedawna ma paszport Izraela. A jak wiemy, na przykład obywatele Izraela nie są wydawani innym organom innych państw z zasady, nawet jeśli popełnią jakieś okropne przestępstwa. Więc jestem ciekaw, co się dalej wydarzy. Czy na przykład zniknie w Izraelu i już po prostu nie zobaczymy Zondy jako podmiotu gospodarczego, który faktycznie gdzieś tam pracuje. No tutaj polskie służby muszą działać szybko. Mam wrażenie, że przespały moment, w którym można było jeszcze reagować przy pierwszych symptomach, że coś nie tak dzieje się z tą konkretną giełdą. Chociaż no z drugiej strony też nie do końca mamy na nią wpływ, bo pamiętajmy, że jest zarejestrowana w Estonii. Tak jak niedawno była w Sejmie ustawa, i to bardzo kiepska ustawa dotycząca właśnie regulacji rynku kryptowalut, która wynika z wdrożenia prawa unijnego, no to polska forma wdrożenia tego prawa była patologiczna. Nie dość, że ogromnie dużo stworzonego nowego, niepotrzebnego prawa, to jeszcze... tak skonstruowana, że większość firm po prostu będzie chciała z Polski uciekać, nie będzie chciała robić paszportów.
Ale wróćmy do istoty pytania, bo ja pytam o to, czy was to w Konfederacji martwi, no bo jednak ta informacja, którą na początku kwietnia Donald Tusk przekazał, opierając się o to, co przekazała mu Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to budzi pewne zainteresowanie. Dzisiaj Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości w TVN24, przyznał, że ten wątek będzie badany w śledztwie dotyczącym tej sprawy. Ja przypomnę, że według tego, co Donald Tusk przekazał, służby ustaliły, że na przełomie października i listopada zeszłego roku, czyli jeszcze przed głosowaniem w sprawie ustawy o rynku kryptowalut, Przemysław Kral, wspomniany przez pana, miał dokonać wpłat na rzecz dwóch fundacji. Jedną z nich była fundacja, na czele której stał Zbigniew Ziobro. Drugą fundacją była organizacja, na której czele stoi poseł Konfederacji Przemysław Wipler, i tam dość spore pieniądze w setkach tysięcy złotych liczone trafić miały. To nie jest obciążeniem dla was?
Znaczy właściwie nie wiem do końca, jakie cele stały za tym, żeby pan Kral te pieniądze wpłacał. No według moich informacji to były jakieś działania analityczne, przynajmniej jeśli chodzi o Przemysława Wiplera i jego fundację. Co Zbigniew Ziobro, nie mam pojęcia. Natomiast Przemysław Wipler już złożył pozew do sądu o naruszenie dóbr przez Donalda Tuska, jego dóbr i jego dobrego imienia. Więc tutaj obserwujemy obserwowałbym tę sprawę i zobaczył, jak rozstrzygnie to także sąd. No bo skoro była legalna działalność fundacji, która zajmuje się konkretnymi rzeczami dotyczącymi działania państwa, bo to chodzi o Fundację Dobry Rząd, no to różne podmioty z nią współpracują. Ja tutaj nie wiem, jakie to konkretnie są działania.
Ale pana ta koincydencja faktów nie zaskakuje trochę? Tutaj wpłata, tu zaraz głosowanie
i
nad ustawą.
Było jeszcze wiele innych jakby pewnie wpłat, których Zonda mogła dokonywać, wiele sponsoringów, innych rzeczy. No być może
powinny
jest to
służby wyjaśnić?
Naturalnie, oczywiście, że powinny. Być może to, co robił Suszek i Kral, bo nie wiemy, co dzisiaj z Suszkiem, to była próba zalegendowania się w różnych miejscach sceny politycznej także, to trzeba mieć na uwadze. A być może uznał, że warto gdzieś tam próbować, nie wiem, wpływać na nas w jakiś sposób, ale chyba niezbyt skutecznie, ponieważ no, to nie Przemysław Wipler decydował o tym, jak głosowaliśmy jako Konfederacja w sprawie kryptowalut.
Ale przeciwko tej ustawie.
Ale cały klub o tym decydował. I nie przypominam sobie, żeby Przemysław Wipler jakoś specjalnie był przy tym aktywny.
Mm-hmm. Zostawiając już ten temat, chciałbym się na gruncie pomorskim skupić. Szykujecie się już do wyborów, do tej kampanii wyborczej? To prawda, że miejsca na listach już powoli są rozdawane?
To chyba naturalne, że każda partia zaraz po wyborach przygotowuje się do kolejnych, bo jeśli jesteśmy poważną organizacją, to strategicznie patrzymy na to długofalowo. I tak przygotowujemy się do wyborów, działamy. Dzisiaj i jutro na przykład mamy spotkania z marszałkiem Krzysztofem Bosakiem.
Tak, przyjeżdża na Pomorze.
Tak, dzisiaj będzie w Kwidzynie o 16, o 19.30 w Starogardzie Gdańskim, jutro o 12 w Gdyni. Na spotkania serdecznie zapraszam. Kto chce, to może sprawdzić sobie dokładnie w internecie, gdzie to będzie.
A do list wracając,
no cóż, jako lokalnie tutaj osoba wyznaczona przez partię do tego, żeby działać w jej imieniu, no to myślę, że w Gdańsku będę miał na to jakiś tam większy wpływ w okręgu gdańskim, w okręgu gdyńskim, myślę, że Krzysztof Szymański, nasz poseł. I powoli przymierzamy się, rozmawiamy z różnymi ludźmi. Pamiętajmy, jeszcze jest Senat, tutaj też o tym rozmawiamy. Być może będą jakieś niespodzianki w tej kwestii. Więcej w tym momencie, no nie mogę powiedzieć, to jest naturalne, ale pracujemy już nad tym, żeby też ciekawe postaci, które wnoszą coś w ogóle do życia społeczno-politycznego Pomorza, były na naszych listach.
Będzie pan kandydował?
Myślę, że tak.
To prawda, jest, że będzie pan jedynką w okręgu gdańskim?
No, myślę, że po tym, co przed chwilą powiedziałem, nie jest to coś dziwnego, że no, planuję, chciałbym nią być. Zobaczymy jeszcze, co będzie do wyborów.
Bo pan bardziej z Gdynią do tej pory.
Raczej wszystko na to wskazuje.
Związany choćby przez miejsce zamieszkania też.
Tak, to oczywiście. Natomiast od wielu lat już pracuję w okręgu gdańskim. No to będzie z 7 lat, więc poznałem ten okręg doskonale, zresztą dla mnie domem jest całe Pomorze, całe województwo.
Rozumiem, że pan otworzy listę w Gdańsku, a poseł Krzysztof Szymański w Gdyni.
Myślę, że jest to coś, co pewnie nie zdziwiłoby wielu wyborców Konfederacji.
Pewnie nie, ale
zobaczymy,
już
jak
wiadomo,
ostatecznie.
Jak to będzie wyglądać.
Nie chwalmy dnia przed zachodem.
Chętnych wielu.
Naturalnie.
Przybywa ich, kiedy wiadomo, że partia ma dużą szansę zdobyć mandaty.
Wyborców. I ma szansę na przykład 2 mandaty w okręgu gdyńskim, 2 mandaty w okręgu gdańskim przy większej pracy, no to w tym wypadku są osoby, które są tym zainteresowane. Ja przypominam jeszcze, zobaczymy na przykład, co wyjdzie z paktem senackim. Czy taki pakt w ogóle powstanie? Czy takie partie jak PiS w ogóle będą chciały budować prawicowy pakt senacki? Tego dzisiaj nie wiemy.
A to jest jeszcze w grze?
Ja myślę, że to dopiero będzie w grze, że to jeszcze poważnych rozmów w tej kwestii nie było, ale one mogą nadejść.
Bo patrząc chociażby na spot wyborczy, który Konfederacja, taki no przedwyborczy spot, który Konfederacja wypuściła. Wartości nie toną, czas na przesiadkę, duży statek, na którym załoga średnio sobie radzi z sytuacją. Tą załogą są rozpoznawalni politycy Prawa i Sprawiedliwości i Sławomir Mentzen przypływa nowym jachtem. Na burcie napis Konfederacja, flaga Polski i się pasażerowie ewakuują i odpływają.
Zapraszamy wszystkich wyborców, wszystkich partii.
Ale chcecie
do tego, żeby
to
głosować na Konfederację,
Prawa i Sprawiedliwości podbierać bezpośrednio tych wyborców?
Chcemy, żeby Polacy mieli na prawicy realną alternatywę do tego, co było. I uważam, że Konfederacja jest jedyną partią, która jest dzisiaj w stanie na przykład odsunąć Donalda Tuska od władzy i jednocześnie nie dopuścić do wprowadzania takich patologii, za jakie odpowiedzialny jest rząd Mateusza Morawieckiego. Ponieważ on moim zdaniem dzisiaj bo widzieliśmy w ostatnim czasie sporo tam przetasowań i jakichś
i sporów
tarć
wewnętrznych
w PiS-ie, ale moim zdaniem on jest dalej realną alternatywą do tego, żeby dać być może PiS-owi jako oddzielna partia, jeśli by może jednak wyszedł z PiS-u jakieś koło ratunkowe, ale równie dobrze Donaldowi Tuskowi. Ja przypominam, że on był kiedyś doradcą Donalda Tuska. Wywodzi się ze środowisk, które z nim współpracowały, więc w ogóle by mnie nie zdziwiło, gdyby próbowali stworzyć taki popis 2.0, jak to powiedział Bronisław Komorowski w jednym z wywiadów.
I tutaj się zatrzymamy, zobaczymy, co ta przyszłość polityczna będzie przynosić. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję również, pozdrawiam serdecznie.
Gość Radia Gdańsk.